Radio Kraków Kultura.
Dzień dobry Państwu. Moim Państwa gościem dołączył do mnie już jest pan profesor Marek Hołoniewski. Dzień dobry, Marku.
Dzień dobry Państwu.
Spotkaliśmy się tutaj, żeby o tej jakże pięknej 8.15, żeby porozmawiać o festiwalu Audio Art, który nadchodzi wielkimi krokami, właściwie zbliża się już tak, że to, za, jak to dobrze patrzę, ledwie 11 dni, to już nawet nie 2 tygodnie.
No tak, ale jeszcze bardziej się zbliża Sacro Profanum, bo te festiwale plasują się wśród kilku wydarzeń, ważnych wydarzeń jesiennych. To przywołam to hasło, alternatywna jesień, które kiedyś padło. No i tak, jest szczególne zagęszczenie. Takie dla mnie osobiście bardzo niezwykłe zagęszczenie, bo jesteśmy, sąsiadujemy i tak jak tutaj siedzimy w Radiu Kraków, rozmawiamy na ten temat. Więc mogę to pytanie, jeżeli to było pytanie, to mogę odwrócić w tą stronę, Krzysztofie, i zapytać się, jak ty się czujesz, bo jeszcze wcześniej.
Ja się czuję zwarty i gotowy i właściwie wypatruję już piątku, ale musiałem sobie sam rozplanować listopad właśnie z uwagi na to zagęszczenie, żeby też niczego nie przegapić, ale też żeby uwzględnić te różne wydarzenia, jakie się będą działy w Krakowie czy w okolicach. I właśnie wyszło mi, że to jest już czas najwyższy, żebyśmy porozmawiali o audioarcie, bo jest bardzo blisko. 32 edycja, to jest też szmat historii, ale zawsze otwierasz festiwal słowami, że to jest kolejna edycja najbardziej super zwykłego, tak?
Ja już nie pamiętam, jak to było. Hiper normalnego i mega regularnego. Coś takiego. W każdym razie odnosiło się do tej formuł, które często stosujemy przy wydarzeniach związanych ze sztuką nową, ze sztuką współczesną. No więc właśnie jestem troszeczkę bezradny, jak ktoś na przykład podkreśla wymiar premierowy jakiegoś wydarzenia, bo w zdecydowanej większości one mają wymiar premierowy, więc dla mnie to nie jest czymś szczególnym, no ale jeżeli to podkreślimy, no to wtedy się staje dopiero szczególne. To tak za Marcelem Duchampem, jeżeli wytniemy kawałek rzeczywistości i ją podpiszemy, to ona się staje dziełem sztuki. Ta formuła nie tylko dotyczy dzieła sztuki, dotyczy wszystkiego, co nas otacza. Jeżeli coś odpowiednio opakujemy i przesuniemy w przestrzeni, nadamy temu szczególną wartość, no to wtedy jest szansa, że taką się staje. Ale też mamy wtedy do czynienia z niebezpieczeństwem pewnego rodzaju dewaluacji, bo jeżeli zbyt często powtarzamy tą formułę, no to ona przestaje działać, przestaje funkcjonować. Z tego powodu ja o tym nie mówię, czyli takich elementów nie podkreślam. Bardziej wierzę w cykliczność, regularność, taki rytm, który jeżeli nadamy jakieś wydarzenie, no to one się wtedy tak odbywają w dość w sumie regularny i też swobodny sposób. Więc o tej swobodzie mówię.
Tak, na festiwalu Audio Art można się poczuć absolutnie jak w domu, jak się powraca na ten festiwal. Jesteś jego gospodarzem, na każdym koncercie też wszystkich witasz, opowiadasz o programie naprzemiennie po polsku i angielsku, więc pewne elementy są taką stałą, że rzeczywiście można się poczuć jak w takim kontinuum pewnych zwyczajów i tradycji. Myślę, że to pomaga rzeczywiście ta regularność w odbiorze tego z kolei, co jest nieregularne, a mam tu na myśli to, co się z kolei dzieje w przestrzeni dźwięku czy muzyki na festiwalu. No i jakbyś rzucił okiem na tegoroczny program, to nie jest pytanie, które z tych pozycji ciebie najbardziej interesują, na które najbardziej czekasz, ale na które chciałbyś zwrócić naszą uwagę. Kogoś, a może przede wszystkim naszych słuchaczy, kogoś, kto jeszcze nie był na festiwalu, kto się tam nie czuje tak swobodnie i nie wie po prostu, że tam tak się można poczuć. To do przyjścia na które z koncertów najmocniej byś zachęcił?
No tak, paradoks polega na tym, że ja jako organizator, czyli ten selekcjoner tych wydarzeń, No, byłbym nie lada kłopocie, gdybym odpowiedział na to pytanie, które mi zadałeś przed chwilą, dlatego że no ja to sprawdzałem na wiele różnych sposobów. Znaczy, na przykład wrzucając do sieci ten program, no to nam wychodzi, co jest bardziej znane lub mniej znane, czyli googlując na przykład te wydarzenia. Natomiast ja osobiście traktuję wszystkie mniej więcej podobnie, prawda? Czyli one się znalazły na tej liście. My z moimi dwójką dwoich asystentów, Agnieszką Fatygą i Szymonem Hałaszukiem, stosujemy ranking najgorszych na przykład wydarzeń, które nam się wydają, które pracują się na takiej liście jakby wstępnie kontrowersyjnej czy też podejrzanej, ale też wracamy do tych wielu naszych założeń właśnie tworzenia zasady, że to, co kontrowersyjne, to prawdopodobnie najciekawsze, więc dlatego tutej bardzo też trzeba uważać z tymi elementami. Mamy taki pomysł, ale nie będziemy się z Państwem dzielić, czyli pomysł rankingu przed festiwalem i po festiwalu.
Właśnie miałem zapytać.
Zestawiamy to potem i sprawdzamy, kiedy na ile powstaje. Te nasze przeczucia, prawda, się sprawdziły. Robiliśmy to już i to robimy już od paru lat i na ogół nam to nie wychodzi. Także dlatego między innymi z tego powodu nie będę zdradzał tych naszych tajemnic. To myślę, wydaje się, że to, co warto chyba przypomnieć, dlatego że w gąszczu dużej ilości wydarzeń, i to nawet nie mówię o jesieni, tylko w ogóle o tym, że Kraków jest bardzo intensywny, no to przypominam, że my robimy ten festiwal od zawsze w drugiej połowie listopada i ten 15 listopada to jest piątek i to tak zwykle wystarczy spojrzeć na kalendarz, zobaczyć, który jest pierwszy weekend w drugiej połowie listopada i można się spodziewać, że wtedy zaczynamy, prawda? Także w latach przyszłych też to można sprawdzić. Potem jest taka stały element, że festiwalowi towarzyszy akcja edukacyjna, czyli sesja Audio Art, która się w większości odbywa na Akademii Muzycznej. Ciekawe jest stała już współpraca z KBFM i ona w tym roku wiąże się głównie z czterema instalacjami, które są w Pałacu Potockich. Tymi instalacjami, czterema instalacjami otwieramy festiwal i one będą dostępne codziennie, włącznie z tym poniedziałkiem 18 listopada. Bo Pałac Potocki troszeczkę inaczej funkcjonuje niż galerie.
Czyli do 18 czy do 24?
Do 24.
Do 24.
Otwarcie jest 15-17 i potem codziennie od 14 do 17.30 można te instalacje słuchać, oglądać, działać, bo tam są interaktywne instalacje.
Uporządkuję właśnie daty może w takim razie. 15-17 listopada to jest ten pierwszy weekend, później drugi weekend jest dzień dłuższy, wlicza się jeszcze czwartek 21 listopada i do 24, ale patrząc na dostępność
instalacji, będą czynne.
To od 15 do 24 są właśnie instalacje w Pałacu Potockich i tu mamy...
Nie mówiąc też o wykładach, wykłady też tam też wypadają, bo jeden z wykładów jest we środę na przykład, prawda?
Cały program oczywiście na stronie. My go w całości nie zdążymy ani omówić, ani przedstawić, ale do kilku punktów postaram się powrócić. Zostańmy na chwilę przy tych instalacjach, bo tu na pewno moją uwagę zwróciła Aleksandra Słysz z instalacją imersyjną Hypercycle. Ale mamy też Jacka Złoczowskiego z Bot City, twoją i Marka Chlandy instalację Uszy, Oczy, Nos.
Tak.
Czy mi się wydaje, czy to jest powtórzenie? Czy to już znaczy, niedawno było?
To jest rekonstrukcja, ale ta rekonstrukcja odbyła się stosunkowo niedawno, bo trzy miesiące temu w Galerii BWA w Bydgoszczy w ramach festiwalu Oko Nigdy Nie Śpi. Tam nas zaprosił Robert Kuśmirowski i zdecydowaliśmy się na odkopanie i odświeżenie naszej bardzo dawnej instalacji z 1989 roku. Ona wtedy na przełomie lat 80. i 90. była grana kilka razy w Holandii, trzy razy w Holandii, w Hadze, w Eindhoven i w Schertogenbosch. Była grana w Berlinie, była grana we Wrocławiu, w Krakowie, w kilku miejscach w Polsce. No i ponownie jest dostępna w Krakowie. Wtedy była prezentowana w Galerii Krzysztofory, w tej chwili w Pałacu Potockich. Tak naprawdę zejście na poziom minus jeden, tak, na poziom minus jeden, to jest dla mnie taka podróż bardzo sentymentalna, dlatego że budując ten festiwal z Goethe-Instytutem w 1993 roku z Peterem Zellem, otwieraliśmy pierwszą edycję tego festiwalu, no to głównym miejscem festiwalu był Pałac Potockich. Wtedy nazywał się to Goethe-Instytut Rynek Główny 20, a w tej chwili to jest Pałac Potockich Rynek Główny 20, więc dla mnie jest to wejście no, do tego miejsca, chociaż przestrzenie są inne, bardzo trudno się zorientować, przypominając się, jak to wyglądało wtedy. Więc troszeczkę inna sytuacja jest, jak na przykład schodzimy do obecnego Bunkra Sztuki, bo ta przestrzeń na minus jeden wygląda podobnie, prawda? Natomiast w Pałacu Sztuki wygląda to inaczej. Ale wkładamy tam cztery instalacje. Miała być jeszcze piąta, ale ja właśnie mam cały czas taką, stosuję taką terapię wobec siebie, żeby ten festiwal starać się odchudzić i to mi niestety nie wychodzi.
Nie wychodzi, absolutnie.
Dlatego, że jest tych wydarzeń 31 na pierwszej stronie plus 11 wykładów z drugiej strony, więc on w dalszym ciągu jest bardzo intensywny. Wiele, wiele, wiele projektów, jak chociażby instalacje, ma taki ponadczasowy charakter. Niektóre projekty są krótkie, parunastominutowe, dlatego to potem się tak wyrównuje. Jak widzimy, że jest blok znowu kilku wydarzeń, to na ogół te wydarzenia trwają krócej niż się wydaje. No, tak bym to powiedział. Jest tak jeszcze... jest całym blokiem Group Lab zaprasza 21. To jest maraton właściwie. To jest maraton, ale to są stosunkowo krótkie wydarzenia. Dopiero długi jest maraton elektroakustyczny.
Tak. Mhm. Tak, to jeszcze dla porządku, kompozycja na 16 dozymetrów, to jest ta czwarta instalacja Andrzeja Wasilewskiego. Dozymetry to są liczniki
Geigera. Własnej konstrukcji, jest ich 16, to jest wyraźnie napisane. Te liczby taką stanowią ciekawą miarę, jeżeli one się pojawiają w tytule, podobnie jest z Reinholdem, kompozycja dokładnie na 60 minut i wiemy, że ona będzie trwała 60 minut.
Od sprawdzimy. Tego nie mamy jak... Tak, sprawdzimy. To jest też challenge, żeby... I dla publiczności, i dla kompozytora. A może to jest celowe wprowadzenie w błąd, wiesz? Wszystko można.
No tu akurat jak to tytuł wyjaśnia cały proces kompozycji, więc to jest tutaj jednoznaczne, prawda, w przypadku Reinholda. Także tutaj możemy dokładnie się spodziewać, że 22 w piątek, 22 o godzinie 20 w Hevre, jak zaczniemy z 15-minutowym opóźnieniem, to się skończy 15 po 9, prawda, i wtedy po krótkiej przerwie przejdziemy do następnych dwóch projektów. No jest ich sporo i masz rację, że tutaj wydzielają się instalacje, a potem już lecimy takim regularnym ciągiem wydarzeń koncertowo-performatywnych, dlatego że taki jest charakter na ogół większości wydarzeń Sound Artu. Ale też przypominam, bo to jest też bardzo ważne od samego początku istnienia festiwalu, że festiwal nie jest dedykowany sztuce dźwiękowej, nie jest związany tylko z Sound Artem. Więc jest tam taka bardzo ciekawa mieszanka różnych konwencji, różnych stylów. Znowu w największym uproszczeniu można powiedzieć, że są koncerty muzyki współczesnej i to są te wydarzenia. To najlepiej na stronę wejść, bo tam rzeczywiście jest 5 wydarzeń, które są wypełnione konkretnymi kompozycjami, prawda? Czyli są to propozycje koncertów, jak Ania Kwiatkowska, Martyna Zakrzewska i wykonują kilka utworów. Podobnie jest z koncertem Joanny Stempalskiej z Pix, Juliana Paprockiego czy Oli Panasik. to są takie koncerty. Też koncert Ryana Ingebrigtsena jest wypełniony przez dwa utwory. Jeden z udziałem jego żony, Shannon Bath, a drugi jest jego kompozycją. No ten akurat jest takim na granicy między, tak, między Soundartem a formułą. Formułą koncertu, który zdecydowanie przypomina koncert muzyki współczesnej.
No, zdarzają się jeszcze koncerty improwizowane w zupełności, no i też takie powiedzmy wymykające się szufladką, które prezentują bardziej jakiś, nie wiem, eksperyment dźwiękowy. No, myślę, że można tak można spojrzeć
że,
na...
że te pozostałe, czyli te zdecydowanie bardziej w nurcie standardu, one zawierają spore elementy improwizacji.
Jasne. To zatrzymajmy się na chwilę przy koncercie Martyny Zakrzewskiej i Anny Kwiatkowskiej, bo tu mamy pianino, które jest specjalnie nastrojone. Jakbyś opowiedział, o co z tym chodzi i czy to do wszystkich utworów? Bo tu wiem, że na pewno pomysł był taki, żeby utwór Oli Słysz powstał właśnie na taki strój z Lamonte Younga wyciągnięty.
Tak, i to jest jedyny utwór wykonywany w tym koncercie na specjalnie przygotowanym, specjalnie nastrojonym pianinie. To jest bardzo ciekawe, że tego dnia, ja tak od razu przeskoczę, że tego dnia mamy dwa koncerty wykonywane na pianinie. Czyli jest jeden utwór w koncercie Mixed Metaphors Martyny i Ani z udziałem Sławka Wojciechowskiego na pianinie, a pozostałe są grane na fortepianie.
Aha.
Na keyboardach, na minimugu, także jest taka mieszanka różnych klawiatur w tym koncercie. Koncert odbędzie się w sali 205, tej naszej takiej drugiej kameralnej sali na drugim piętrze. No i potem na 21 zapraszamy Państwa na Always Be Prepared Basi Draskow, które jest wykonywane na preparowanym pianinie. I to tutaj zasadnicza różnica, to dla nas muzyków to jest różnica między nastrojeniem w innym stroju pianina, a wręcz preparowaniem. Preparacja pianina różni się od preparacji fortepianu i to jest to zdecydowane poszerzenie koncepcji fortepianu preparowanego Cage'a, że Cage preparował fortepiana, ale też preparował pianina. Natomiast to chodzi o grawitację, że obiekt, który wisi na strunie pionowej, inaczej działa niż jeżeli
przy
leży na tej
będzie, tak,
strunie.
Będzie zjeżdżał, tak, to jasne.
No i do tego jeszcze fizharmonia. Także tutaj 16 listopada mamy tych klawiatur ogromną ilość po prostu.
Kto teraz liczy te klawisze? To tym się zaraz zajmiemy, a chwilowo zróbmy powrót do muzyki.
Tu Radio Kraków Kultura.
Wracamy po przerwie do programu Audio Art. Moim Państwa gościem jest wciąż profesor Marek Hołoniewski, jednocześnie dyrektor artystyczny tego festiwalu. 32. edycja już 15 listopada rozpocznie się w Krakowie i odbędzie się w Pałacu Potockich w Hewre Akademii Muzycznej Auli Kardiologii na... I to tyle chyba.
No, wykłady, sesja w studiu muzyki elektroakustycznej. To jest to.
Aula kardiologii. To już od razu,
wesoła.
Od razu zwraca uwagę. Która to jest przestrzeń? To jest Kopernika 15, tak?
To jest aula. Kopernika 15, aula, to taka niezwykła sala, poniekąd wybrana przez Basię. Ona grając swoje koncerty na preparowanym fortepianie lub pianinie, Stowarzyszeniem Fizharmonii, Syntezatorów i tak dalej, szuka miejsca. I więc to miejsce dla niej jest ważne, żeby w takim kontekście, w takiej przestrzeni.
Okej, okay, to ja już wiem, która to aula. Nie, pierwszy raz widzę ją pod tą nazwą, Aula Kardiologii, ale no pewnie właśnie
no,
tam...
No, czasami używamy słowa Instytut Kardiologii, prawda? No, w każdym razie jedno z takich ważnych miejsc przy Kopernika. Na Wesołej.
Pianistów i pianistek istotnych dla sceny muzyki nowej jest w tym programie sporo, bo i właściwie o wszystkich już wspomnieliśmy, ale patrzę, że Reinhold Friedl wraca jeszcze z jednym utworem, bo mówiliśmy o jego kompozycji przestrzennej i syntezatorowej, a tutaj jest jeszcze koncert na fortepian i również przestrzenne rozłożenie dźwięku Golden Quince's Earth. To jest kompozycja, którą na płycie wydał Bocian Records, tak mi się jeszcze przypomniało, Grzegorza Tyszkiewicza. Ale nie pamiętam tego utworu.
To jest kompozycja na fortepian preparowany, także tutaj fortepian jest tą przestrzenią, która jest jeszcze poszerzana o wielokanałowy system dźwiękowy. Także obydwa jego koncerty są w przestrzeni wielokanałowej. Z naszej strony jest przygotowana ośmiokanałowa. Jeszcze się zastanawiamy, czy rzeczywiście w tym drugim koncercie, czy będzie ośmiokanałowa. On nawet rozważa możliwość redukcji do dwóch kanałów, ale to przyjeżdża na kilka dni do Krakowa, także zostawiamy sobie tutaj tą wolną rękę. Jest zapisana ośmiokanałowa, fortepian plus osiem kanałów. Ja akurat bardzo mi odpowiada ta zmiana, która następuje nawet w ostatniej chwili. Nawet wymieniamy jeden projekt, nawet dołączamy jakiś projekt, którego nie było, prawda? Także tutaj ta elastyczność do bólu jest ważną częścią programowania festiwalu.
Festiwal to żywy organizm ostatecznie i też przez żywych ludzi prowadzony. Żywi muzycy przyjeżdżają. Wszystko się po drodze może wydarzyć, więc trzeba być gotowym na to, że te zmiany mogą rzeczywiście nastąpić. Zwrócił moją uwagę jeszcze właśnie Wojtek Błażejczyk z muzyką strun. To jest powracający też projekt. Tutaj solo?
Tak, on jest w kilku różnych wersjach. To będzie w wersji solowej, bo jest w wersji na zespół kameralny, tu jest w wersji solowej. Nawet taka nastąpiła korekta, ponieważ Wojtek się kojarzy z kilkoma, poza tym, że jest kompozytorem, znakomitym kompozytorem, to gra też na gitarze, głównie jako gitarzysta występuje. A on się zastrzegł, żeby tutaj zmienić, bo ta gitara się też pojawiła w wczesnych zapowiedziach. On gra na kilku instrumentach strunowych, więc ta struna drgająca, jak jako część instrumentu. To jest taki temat niezwykły. Jak tak się przybliżymy do struny w fortepianie, czy też do struny w skrzypcach, to mój profesor Bogusław Szafer tłumaczył na jednym z pierwszych zajęć, że to są tak naprawdę cztery instrumenty. Każda struna gra osobno i tak należy traktować, tak należy to obserwować. Więc można sobie łatwo wyobrazić, czym jest fortepian, prawda? No i takim jest instrumentem. Od momentu preparacji tego instrumentu to on się zamienia w rodzaj gamelanu, prawda? W innym stroju. Uciekamy z tego stroju równomiernie temperowanego na strój, który no trudno powiedzieć, doznaczyć, czy to jest Pelog Slendro z wyspy Bali, czy też właśnie bardzo różne kombinacje harmoniczne i nieharmoniczne, które się wtedy tworzą. Więc tutaj dlatego o tym mówię, bo będzie podobne przybliżenie do sonorystyki drgającej struny.
Jasne.
Równocześnie ten koncert jest utrzymany w formie continuum, też ważne, czyli tę strunę, jeżeli pobudzamy, to ona drga cały czas, prawda, nie wybrzmiewa od razu, więc takie elementy, no podobnie u Reinholda jest podobna koncepcja tego wydłużenia, zatrzymania, trwania.
I grania z czasem, tak. I muzyki, w której można się rozpłynąć, czy bo zanurzyć, to może za mało powiedziane. Chociaż przy tej przestrzennej projekcji dźwięku jak najbardziej można się poczuć, że jest się we wnętrzu akcji dźwiękowej. Wojtek Błażejczyk, myślę, że tak, że i gitarzysta to już absolutnie nie. I instrumentalista strunowy, ale też przecież i obiektofonowy, tak, obiektowy. Jak najbardziej w takich rolach, szczególnie na Audio Art się pokazuje. Tu jeszcze zwraca uwagę jeden instrument klawiszowy i tu oczywiście Gosia Isfording i klawesyn. To
tak, w ostatni dzień mamy Gośkę Isfording z nowymi utworami dla niej pisanymi. Zresztą przyjeżdża z dwoma kompozytorami, będą obecni dwóch kompozytorów będzie jej towarzyszyć. Więc mamy klawesyn na sali koncertowej i mamy również fortepian, ten nasz klasy D Steinway, bo Józef Maria Balania będzie grać na klasycznym fortepianie niepreparowanym, także tutaj można, jeżeli tak patrzymy na te klawiatury, które się pojawiają, to one w zdecydowanej większości występują w sposób niekonwencjonalny. No właśnie, czy fortepian preparowany jest niekonwencjonalny? No już dawno jest standardowy, prawda? Więc, ale w tym sensie, w tym kontekście tych klawiszy, które się pojawiają, no to na sam koniec będziemy mieli fortepian w czystej formie. Dlaczego? Dlatego, że sposób grania i to, co wykonuje na fortepianie Józef, jest tak specyficzne, że warto przejść, bo to są bardzo autorskie projekty Józefa Balani. No i na koniec, jak tak takim szybkim sposobem dobrnęliśmy do końca festiwalu, no to przyjeżdża zespół Mikroorkiestra, która wśród której jest Paweł Janicki. On w zeszłym roku kończył festiwal solowym projektem, dlatego że zespół Mikroorkiestra się rozchorował. Mhm. Złapali COVID-a.
Pamiętam, rzeczywiście, no i,
Tak, i przyjeżdżają w tym roku z dwoma występami. Ten główny ich występ to kończy festiwal, ale występują również w afterparty tej nocy poprzedzającej na poziomie
czyli
minus jeden.
23 listopada. A to możemy jeszcze przeskoczyć na moment, bo 17 i 21 listopada zupełnie ominęliśmy. A 21, przepraszam, widzę kompozycję na nagrania terenowe i głos Michała Libery, zatytułowaną Paweł. Michał Libera pracuje nad pomnikiem dźwiękowym KL Płaszów tu w Krakowie tak od kilku lat. Mhm. Ale to zdaje się zupełnie będzie inna historia.
Tak, tutaj to nawet w tym programie tutaj nie mamy. To jest historia wód, cieków. To jest bardzo ciekawe, bo to do Cecylii Malich się troszeczkę, to było moje pierwsze skojarzenie, jak mi przesłał opis tego swojego projektu. To jest rodzaj słowiska, ale na żywo tworzonego, więc to tak, no jak państwo znacie twórczość Michała Libery, to ona musi być, ona musi zawierać elementy zupełnie odkrywcze, więc tak jest. Z jednej strony formuła no, takiego solowego występu, ale pojawiają się właśnie takie tematy, jak nagrania terenowe, jak przybliżenie do tematu cieknących płynów powiązanych ze sobą strumieni. I to, no, jeżeli miałbym to gdzieś wiązać, no to tutaj możliwe, że Izabela Dłużyk też ma tego rodzaju spojrzenie, ale formuła zupełnie inna. Uh-huh. Chociaż obydwoje występują na żywo, więc to bardzo ciekawe. W przypadku Izy, no to jest taki wieczór przez nią prowadzony. To jest osoba niewidząca, która ma rzeczywiście nieprawdopodobny zmysł i skupienie na dźwięku od czasu swojego dzieciństwa. Wśród nich ptaki zajmują szczególne miejsce. Natomiast u Michała to jest formuła taka topofoniczna, topograficzna, która nadaje formę całemu dziełu. Nie są ze sobą zestawieni, ale dla mnie oni się gdzieś tutaj się łączą ze sobą. Także to jest, tak, ten wieczór 21 jest szczególny, bo jak państwo wiecie, ta pierwotna formuła Group Lab zaprasza, to opisywana jest jako premiery, debiuty. Troszeczkę już od tego odchodzimy. Group Lab to jest kolektyw w otwartym składzie, który występuje od 12 lat. Spotyka się co środę o godzinie 20. Gra sesję muzyki improwizowanej pod nazwą Playrek. Ostatnio był Playrek 433, tu będzie Playrek 437. Wydajemy to w audiomacie w formie kolejnych sezonów. Ostatni wydany sezon to był sezon 7, bo co 59 Playreków wydajemy te nasze.
Jak poważna firma streamingowa po prostu.
No tak. I tutaj wśród tych są właśnie krótsze występy, jak Rodzeństwo Pączkowskich, Pompą, jak 15-minutowy wideo audio feedback Krzysztofa Cybulskiego z Warszawy.
No właśnie, czy tu będą kolejne jego konstrukcje, czy tym razem?
To jest jego najnowszy eksperyment. To jest tam nagranie wideo, także wszystkie projekty są zlinkowane. Mhm. Bardzo łatwo się można z nimi zapoznać już od dawna, od momentu, kiedy nowy program był wrzucony w sieć. I tu akurat w przypadku tego projektu on jest w takiej postaci, tak się umówiliśmy, 15 minut, aha, jego najnowszy eksperyment, analogowe wideo audio sprzężenia. Bardzo, bardzo ciekawe. Jak znacie państwo eksperymenty i konstrukcje budowane przez Krzysztofa Cybulskiego, no to jego najnowsza konstrukcja będzie tutaj prezentowana.
To jeszcze duet Aleksander Wnuk i Piotr Pesza 22 listopada z projektem MAS i tu właściwie sam jestem ciekaw, czego się spodziewać, bo ostatnio ten duet często występuje z kompozycją Zbigniewa Karkowskiego Form and Disposition, ale tutaj już będzie dalsza droga tego duetu.
Tak, tu jest tak schematycznie wpisałem perkusja elektronika, ta perkusja to nie będzie rozbudowana, perkusja jest raczej skupienie na niewielkich przestrzeniach, na niewielkich obiektach, to tak tylko wyprzedzam, że odwrotnie niby do tego tytułu MAS, to intensywność będzie w dźwiękach, natomiast terytorialnie będzie bardziej skupiona sytuacja.
Po więcej informacji odsyłamy na stronę www.audio.art.pl i tam w szczegółach, czasem właśnie z linkami, można sobie ten program przejrzeć, a nawet miejscami sprawdzić, czego się po nim spodziewać.
Tak, teraz żeby cię zaskoczyć, powiem, że zapomnieliśmy o najważniejszym wydarzeniu Festiwalu Audio Art.
Nie może
być. Śmieję się, ale rzeczywiście jest jeden szczególny, to jest mój ulubiony projekt z tegorocznego festiwalu, to jest Rotor. Aha. To jest wirujący, rotacyjny obiekt, który będziemy prezentować w Hevre. Trójki artystów z Berlina. No jeden z nich zresztą jest Austriakiem, ale Peter Kutin, Patrick Lechner i Matthias Lenz przywożą rotacyjną bryłę dźwiękową, która równocześnie tworzy takie powidoki holograficzne. No, dźwięk powstaje z wirujących, ta bryła to jest zestaw głośników. Aha. Czyli można to odnieść do efektu Leslie z organów Hammonda, ale ta bryła się rozpędza do dość dużej prędkości i rozrzuca światło równocześnie, więc tutaj dobrze jest nie przeoczyć Rotoru, który jest w niedzielę, pierwszy weekend na zakończenie, poprzedzony solowym koncertem Franciszki Bauman i duetu Ekotonika Barski, Matt Barski.
Tak, dla odmiany do Marcina, tak, który też wielokrotnie się w orbicie festiwalu pojawiał, i Marcin Karczewski.
Marcin Karczewski. No, niezwykły projekt, wydany na płycie, dostępny.
Tak, Antena Longrata wydała, więc też można sprawdzić ten projekt. No i sesje wykładowe, między innymi Michała Libery na przykład, Słuchanie, krótka historia przemocy imperializmu, albo Ryana Ingebrigtsena i Shannon Bat, Wskazówki i strategie rozwijania kinestezji słuchowej w performansie interaktywnym. Więc jeśli takie tematy państwa interesują, to odsyłamy do nie tylko części koncertowo-instalacyjnej, ale także tej sesji naukowej, konferencyjnej części festiwalu. Ale jest jeszcze jeden temat, do którego chciałem nawiązać, tylko może wrócimy jeszcze na moment do muzyki. I zaraz jeszcze dalszy ciąg naszej rozmowy.
Tu Radio Kraków Kultura.
Wracamy jeszcze na moment do rozmowy z profesorem Markiem Hołoniewskim, który przez lata poza prowadzeniem festiwalu Audio Art, także związanym z Akademią Muzyczną imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, poza prowadzeniem Stowarzyszenia Muzyka Centrum, i poza właściwie szeregiem różnych muzycznych inicjatyw, których wymieniać by długo, był także kierownikiem Studia Muzyki Elektroakustycznej w Krakowie i dotarły do mnie głosy, że to się zmieniło, Marku, jak to? I po ilu latach? Przecież właściwie pamiętam naszą rozmowę kilka lat temu o historii Studia Muzyki Elektroakustycznej, która się opublikowała w gazecie magnetofonowej. I to był artykuł, w którym rozmawialiśmy o początkach, o jeszcze Józefie Patkowskim, który był w to zaangażowany, ale właściwie długie dekady studio to byłeś ty.
No tak, ale mamy taki nasz wewnętrzny regulamin u nas w Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego, że w momencie, kiedy ktoś kończy 70 lat, to już nie może sprawować funkcji kierowniczej. No i w ten sposób przestałem być kierownikiem studia. I teraz po mnie schedę odziedziczył Mateusz Bień. On jest formalnym kierownikiem studia. Natomiast my się umówiliśmy wewnętrznie, że dalej prowadzimy naszą działalność tak samo intensywnie jak do tej pory. Także no, sesja Audio Art jest prowadzona zgodnie z naszymi planami. Także tutaj pod względem jakby naszej formuły działalności nic się nie zmieniło. Tworzymy to studio wieloosobowo. 3 osoby są zatrudnione na pełnym etacie. To jest Mateusz Bień, Piotrek Peszat i ja. Mamy dużo współpracowników i plany są nadal rozległe. Studio jest nadal intensywnym polem, laboratorium dźwięku i dużą ilość aktywności. Także ja w dalszym ciągu podtrzymuję też serię koncertów Solwaju co miesiąc. Co tydzień spotykamy się poza tym formalnym strukturą dydaktyczną. Spotykamy się co tydzień i kolektywnie Grup Lab się spotyka regularnie. No i jesteśmy w dalszym ciągu jako team, jako zespół otwarci na wszelkie formy współpracy.
No to świetnie. To bardzo się cieszy. To uspokajające informacje w takim razie, że w gruncie rzeczy niewiele się zmienia. Niemniej jednak ogromne podziękowania za dotychczasową pracę przy Studium Muzyki Elektroakustycznej. Rzeczywiście bardzo ważny ośrodek zajmujący się nie tak znowu popularnymi elementami muzyki współczesnej. Wczesnej muzyką elektroakustyczną właśnie, czyli połączeniem instrumentów i muzyki elektronicznej, a czasem bez tego połączenia gdzieś badającym relacje między dźwiękiem generowanym przez najróżniejszego rodzaju instrumenty. Przecież znów instrumenty tyle, że elektroniczne, syntezatory, generatory dźwięków, efekty i tak dalej. Przestrzeni do badania jest tutaj mnóstwo. Zaczynało się od taśmy, od magnetofonowej, od jej cięcia, montażu takiego bardzo analogowego. Dzisiaj to się zupełnie inaczej odbywa. Ale studio w Akademii Muzycznej to jest też ośrodek nie tylko badawczy, nie tylko naukowy, ale także popularyzujący, organizujący koncerty, co nie mniej jest istotne z perspektywy zachęcania do obcowania z takimi dźwiękami.
No tak, prowadzimy bardzo intensywną dydaktykę dla wszystkich wydziałów, czyli zarówno są przedmioty na wydziale instrumentalnym, na wydziale wokalnym. Główne zajęcia odbywają się dla studentów pierwszego wydziału, także tego jest bardzo dużo. Poza tymi koncertami, o których wspomniałem, jest zawsze co roku koktajl elektroniczny, w większości wypadków w Mocaku, prawda? I to dalej jest utrzymane. To już studenci wiedzą, że pracujemy w tej chwili nad tymi koncertami, nad tym programem. Studenci są zachęcani do pisania recenzji. Wręcz ich zachęcam, żeby się posługiwali wsparciem ze strony sztucznej inteligencji. Także po niedawnej konferencji RESET, która między innymi tego dotyczyła podwójnego kolapsu cywilizacyjnego, prehuman, posthuman, wśród których sztuczna inteligencja zajmuje bardzo ważne miejsce w tej koncepcji posthuman. Ale bardzo spokojnie i rzeczowo traktujemy ten element, chociaż w tej konferencji, bo tak wracamy do tego, co się odbyło 2 tygodnie temu, doprowadziłem do tego, że jeden panel był prowadzony wyłącznie przez sztuczną inteligencję i my ludzie obserwowaliśmy to tylko z pewnej odległości. Więc tutaj to jest oczywiście szalenie ciekawe zagadnienie.
To zupełnie jak w siostrzanej redakcji Off Radia Kraków też przeżyliśmy prehuman Szos. I posthuman, więc dobrze, że takie wydarzenia się dzieją, które próbują spowalniać może debatę na ten temat i rzeczywiście rzucać inne światło.
Powinniśmy się oswajać z tym i traktować to pozytywnie. Ja o tym mówię, że z jednej strony jesteśmy zafascynowani, z drugiej strony przerażeni. I teraz, jeżeli to zamieniamy na bardzo konkretne elementy, które się dzieją, no to wtedy aż strach się bać, że coś, że się nagle zmienia, no nie wiem, forma zatrudnienia, prawda? To są bardzo delikatne elementy. No przypominam, że jak semplery zostały wprowadzone do powszechnego użytku, to były strajki orkiestr, głównie orkiestr zajmujący się nagraniami muzyki filmowej, prawda? I też gdzieś tutaj się te strony dogadały, prawda? Znaleźliśmy rozwiązanie, które już nikomu nie zagraża, więc tutaj też wyczulam na to, bo z jednej strony jesteśmy zafascynowani, używamy technologii w celu wspomagania naszych działań, naszych procesów, zwłaszcza że technologia w sztuce ma szczególną rolę, troszeczkę inną niż w nauce, więc łączymy te elementy, więc tutaj no, dobrze jest mieć właściwy dystans do tego i też właściwe rozpoznanie całego terenu.
Myślę, że jeszcze kwestia nadgonienia sfery prawnej w tej mierze ma też istotne znaczenie, jak i przy samplerach lata temu, to przecież też kwestie praw autorskich nie nadążały wówczas za nowymi technologiami. Teraz myślę, jest podobnie i to jest też jakiś tam obszar kontrowersyjny właśnie.
Szkoda, że nie mieliśmy czasu, bo był taki projekt, w którym brałem udział, A Insomnia, Mateusz Zubik, znakomity pianista od nas z Akademii Muzycznej, przeprowadził taką akcję 30 sierpnia, gdzie rzeczywiście poszerzyliśmy wariacje goldbergowskie Bacha o wariacje, które ja nazwałem Gold Eye, wychodząc z założenia, że tak naprawdę nawet w naszym środowisku muzycznym ten utwór jest znany, ale nie jest do końca rozpoznany. Także jeżeli bym poprosił kogoś, żeby zanucił wariację numer 15, no to obawiam się, że większość... No i z tej pozycji zrobienie takiego miksu
goldbergowskich i goldbergowskich,
goldbergowskich barokowych utworów powoduje, że my tworzymy taką poszerzoną aurę wokół Bacha i jego jednego z ostatnich dzieł, prawda?
I nagle możemy mieć znacznie więcej piosenek, które znamy i lubimy. Moim Państwa gościem był profesor Marek Hołoniewski. Jeszcze raz zapraszamy gorąco na festiwal Audio Art, który już 15 listopada startuje.
Audio Art. PL. Tam, gdzie przerywają, to są kropki.
Dokładnie. Dziękuję.
Zapraszamy serdecznie.
Tu Radio Kraków Kultura.